Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi Proste. Odcinek pierwszy, czego Kościół uczy o możliwości poznania Boga.
Tematem naszych spotkań będzie wiara Kościoła. Klasycznie tą wiarą Kościoła zajmuje się przedmiot teologii, który nazywamy teologią dogmatyczną. Jak mówi sama nazwa, teologia dogmatyczna zajmuje się dogmatami, czyli prawdami wiary, które Kościół uroczyście ogłosił jako objawione przez Boga. Nazwa dogmatyka chyba niedobrze kojarzy się współczesnemu człowiekowi. Dogmatyka, dogmaty, dogmatyzm. Praktycznie można powiedzieć, że cała filozofia nowożytna, cała mentalność nowożytna jest ustawiona bardzo antydogmatycznie. Chcemy być wolni w poszukiwaniu prawdy, dlatego odrzucamy jakiekolwiek dogmaty. Dlatego dzisiaj ten temat dogmatyki, prawd wiary, tego, w co Kościół wierzy, jest super ważny. Przede wszystkim dlatego, żebyśmy sobie uświadomili, jakie są naprawdę te prawdy wiary, w które należy wierzyć. A po drugie, żebyśmy zrozumieli, dlaczego w ogóle Kościół formułuje dogmaty i że to dogmaty nie mają nic wspólnego z ograniczaniem naszego myślenia czy z ograniczaniem naszej wolności w naszej osobistej, wspólnotowej podróży do Boga. Dwie zatem istotne rzeczy będą nam towarzyszyły i przyświecały w tej serii wykładów poświęconych wierze Kościoła. Przede wszystkim będziemy chcieli zrozumieć, w co Kościół wierzy i będziemy chcieli zrozumieć, że ta wiara Kościoła jest momentem, który wyzwala naszą wolność, otwiera perspektywę, nie tyle zamyka, przede wszystkim otwiera perspektywy. Prawda wiary, dogmat jest niesamowitą przygodą umysłu i ducha człowieka, który oświecony wiarą, otwarty przez wiarę, podróżuje w kierunku Boga, podróżuje w kierunku poznania prawdy, zrozumienia sensu życia, tego, co dla nas jest najistotniejsze. Cokolwiek byśmy nie robili, czymkolwiek byśmy się nie zajmowali, potrzebujemy jakiegoś przeczucia, zrozumienia tego, że życie nasze całe jako takie ma sens. I właśnie o tym jest także nasza wiara. Wiara pozwala nam zrozumieć i dotknąć tego sensu w sposób wolny, w sposób otwierający, gdzieś u samych podstaw naszego życia. Dzisiaj może teologia nie dla wszystkich jest zajęciem interesującym. Żyjemy w takiej epoce historii Kościoła i historii świata, gdzie bardzo podkreśla się przede wszystkim rolę uczucia, marginalizując najbardziej jak można rolę rozumu. A jednak Pan Bóg stworzył nas jako istoty myślące. Rozum, wolność, uczucie stanowią w nas pewnego rodzaju hierarchię. Nasza podróż ku Bogu i nasza podróż ku szczęśliwemu życiu polega na tym, żeby sobie fajnie ustawić hierarchię i relacje między rozumem, wolnością i uczuciami. Także po to jest teologia, po to jest zgłębianie prawd wiary, żeby ta hierarchia mogła w nas być, żebyśmy znali prawdę, żeby prawda kształtowała naszą wolność i razem z wolnością prawda i rozum kształtowały świat naszych uczuć. Myślę, że zdajecie sobie sprawę dobrze, że jeśli ta hierarchia byłaby odwrócona w nas, to prawdopodobnie mielibyśmy ogromną ilość problemów w życiu. Człowiek nie może kierować się tylko i wyłącznie uczuciami, albo człowiek nie może polegać tylko na swojej nieograniczonej niczym wolności. Jednak prawda, poznanie mapy drogowej naszego życia, zrozumienie co, gdzie jest i co, jaki ma sens w naszym życiu, jest super istotnie fundamentalne. Dlatego właśnie te wykłady, ta próba zrozumienia, jak Kościół widzi prawdę, jak ją rozumie, jak o niej naucza, i nie tylko dlatego, żeby powiedzieć wiem, rozumiem, ale po to, żeby sobie uporządkować sferę wolności i sferę uczuć. Można powiedzieć zatem, że są dwa cele w tych krótkich naszych spotkaniach. Pierwszy cel, jaki sobie stawiam, to jest powiedzenie o tym właśnie, w co należy wierzyć, w co wierzymy jako Kościół, a drugi to przenieść tą prawdę wiary do samego jądra naszego życia, naszego doświadczenia, naszej egzystencji, naszego istnienia. Ta prawda jest praktyczna. Ona nie jest tylko teoretyczna. Kardynał Ratzinger gdzieś tam w swojej malutkiej miejscowości jeszcze jako kardynał głosił kazanie i na jednym z kazań powiedział: my chrześcijanie, i to mówił on, profesor, dawny profesor teologii, niemiecki profesor teologii, my chrześcijanie nie jesteśmy intelektualistami. My kochamy żyć. My poznajemy prawdę, żeby żyć, żeby umieć żyć. Każdy z odcinków, tak jak będę wam go proponował, będzie się składał z trzech części. Pierwsza część będzie mówiła o tym, w co Kościół wierzy na dany temat. Drugi, w jaki sposób Kościół czci tą swoją wiarę, w jaki sposób ją realizuje w swojej liturgii. I trzeci, w jaki sposób ta wiara przenosi się konkretnie na życie. Czyli mamy wiara Kościoła, liturgia Kościoła i życie człowieka. Doświadczenie, nasze bardzo konkretne doświadczenie. O tym właśnie jest dogmatyka katolicka. O tym jest całe to, nazwijmy, ciało prawd wiary. Poznanie prawdy, działanie, przede wszystkim w liturgii, ale także i tajemnica naszego życia. Każda z prawd wiary chce nam coś powiedzieć, chce nas nauczyć czcić Boga i chce dać nam klucz do dobrego życia. Tak mniej więcej to będzie wyglądało. I powiedziawszy to, możemy zacząć od punktu pierwszego, to jest poznanie Boga. Poznanie Boga to jest kwestia fundamentalna. Przede wszystkim dlatego, że dzisiaj coraz częściej chcemy rozumieć religię jako sferę uczuć. Myślę, że w naszym doświadczeniu wiary, katechezy możemy spotkać się z takimi dwoma podejściami. Jedno i drugie podejście nie jest ciekawe i prowadzi tak naprawdę donikąd. Pierwsze podejście mówi, Boga się absolutnie poznać nie da. Boga w ogóle się poznać nie da. Bóg przekracza wszelkie nasze kategorie myślenia i kategorie mówienia. Stąd raczej nie trzeba sobie stawiać takich wygórowanych ambicji w życiu, że poznam Boga i będę o nim potrafił mówić w jakiś sensowny sposób. To ciekawe bardzo, że jakby zacząć czytać świętego Augustyna, ale nie tylko jego, wielkich świętych Kościoła, którzy zajmowali się myśleniem o Bogu, dlatego, że go kochali i w niego wierzyli i całe życie próbowali pielgrzymować w jego stronę, właśnie dlatego myśleli, oni wyraźnie powiedzą, że Boga bardzo trudno jest poznać, że Bóg jest niewymowny i nieogarnialny przez naszą myśl do końca i nawet jeśli coś potrafimy z niego pojąć, to jeszcze trudniej nam jest to coś wyrazić w słowach. Ojcowie kapadoccy, Grzegorz z Nyssy, Grzegorz z Nazianzu, Bazyli Wielki, oni wszyscy to rozumieją. Święty Augustyn wielokrotnie to powtarza. To jest zresztą doświadczenie każdego człowieka, który jakoś do Pana Boga się zbliża. Natomiast dzisiaj w naszej kulturze te wątki, które podkreślają niepoznawalność Boga, oznaczają zupełnie co innego. Zauważcie, że dla tych ludzi, których wymieniłem, i dla wielu innych, niepoznawalność Boga jest skutkiem relacji z Bogiem. Oni wiedzą, że Boga nie da się zamknąć w myśli ani w słowach, dlatego że codziennie Go spotykają. I spotykają Go takim, jakim jest. Niezmierzoną tajemnicą. I zauważcie, że to spotkanie z Bogiem, które rodzi w nich doświadczenie niemożności wypowiedzenia Boga, wcale nie sprawia, że oni zaczynają milczeć o Bogu. Właśnie im głębiej nie potrafią Go pojąć i wyrazić, tym bardziej starają się o to poznanie Boga i o mówienie o Bogu, bo wiedzą, że nie ma nic ważniejszego niż dobrze o Bogu mówić. Nic ważniejszego nie ma. Niestety dzisiaj, tak jak mówię, te wątki, one zupełnie zmieniły swoją treść, dlatego że dzisiaj najczęściej mówi się o tym, że Boga pojąć nie można, niestety, żeby się Nim więcej nie zajmować. Mówi się o tym, że Boga poznać nie można dlatego, żeby nie przejmować się Jego wolą i tym, co ma nam do powiedzenia. To znaczy, żeby być absolutnym Panem w świecie, w którym się żyje. Człowiek, który chce sobie tylko sam wyłącznie dla siebie żyć i kierować się swoimi własnymi przeświadczeniami, dla niego teoria taka, że Boga się poznać nie da, jest bardzo wygodna. I stąd jeden z myślicieli współczesnych mówi o tym, że właśnie takie współczesne podkreślanie tego, że rozum nic nie może, a przede wszystkim poznać Boga nie może, że nie mamy dostępu do prawdy, to jest krok od ateizmu. Takiego ateizmu, który ma właśnie postawić na tronie Bożym człowieka. Drugie podejście, które dzisiaj jest bardzo mało rozpowszechnione, ale od czasu do czasu też można je spotkać, to jest podejście, które wymyślił taki myśliciel w IV wieku, miał na imię Eunomiusz, i on doszedł do wniosku, paradoksalnie i zupełnie z drugiej strony, że zna Boga tak jak Bóg sam siebie zna. No więc ojcowie kapadoccy, Augustyn, spotykają Boga i doświadczają Jego niewymowności, a z drugiej strony mówią, że wiedzą, rozumieją to, że nasz umysł został stworzony po to, żeby myśleć o tym, co jest nie do pomyślenia, i nasz język został stworzony przede wszystkim, żeby mówić o tym, co jest nie do wyrażenia. Właśnie wtedy ma największą frajdę. A Eunomiusz doszedł do wniosku, że w zasadzie wie wszystko o Bogu i zna Boga tak, jak on, Bóg, sam siebie zna. Od czasu do czasu taki racjonalizm rzeczywiście zagraża nam także w naszym życiu religijnym i no, jest pewnego rodzaju dramatem, bo Bóg wtedy staje się dla nas tylko i wyłącznie przedmiotem, żeby się posłużyć pewnym istotnym, mądrym i wiele mówiącym przykładem z literatury naszej rodzimej. Wtedy Pana Boga się upupia, zamyka się Go, pozbawia się Go wolności, kształtuje się Go na swój własny obraz i podobieństwo. To już w XIX wieku mówili, że o, Pan Bóg stworzył, że Biblia mówi, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, i człowiek nowożytny odwdzięczył Mu się stukrotnie, bo stworzył sobie dzisiaj Boga na swój własny obraz i podobieństwo. Tacy racjonaliści, oni najczęściej mówią, ja wiem, kim jest Bóg, wiem, czego Bóg ode mnie chce. W zasadzie sprawa jest zamknięta. Wiara nie jest żadną podróżą. Wiara jest tylko spotkaniem ze swoim własnym obrazem Boga. I to może się także, taki błąd może się przydarzyć ludziom bardzo wierzącym. W cudzysłowie wierzącym, dlatego że najczęściej człowiek, który tak sobie podporządkował Pana Boga swoim uczuciom, swojemu rozumowi, swojej wolności, no to on tak naprawdę wierzy sam w siebie i czci sam siebie. To jak to jest z tym poznaniem Boga, powiedzcie mi? Można Go poznać, czy nie można Go poznać? Trzeba Go poznawać, czy tą sprawę trzeba odłożyć na bok i powiedzieć, sprawa jest niemożliwa, dlatego nie będę zaprzątał sobie nią mojego czasu i mojej głowy? Co na ten temat uczy Kościół? A Kościół od samego początku uczy, że Boga da się poznać. I że tak naprawdę, jeśli mamy umysł, to mamy go nie tylko po to, żeby, jak to dzisiaj młodzież mówi, rozkminiać rzeczy tego świata, żeby rozumieć grawitację, oddziaływania mocne i słabe na poziomie kwantowym, żeby przenikać budowę kosmosu, żeby rozumieć budowę wirusa, tylko po to przede wszystkim, żeby poznać Boga. To jest ciekawe, że przed naszym rozumem stoi takie zadanie, niesamowite zadanie. Ja osobiście muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście umysł potrzebuje bardzo dużej przestrzeni, żeby żyć. Jak zajmuje się małymi rzeczami, to nawet jeśli one dla niego stanowią pewnego rodzaju sekret, tajemnicę, to od czasu do czasu zdarzają się przełomy w tym, co wiemy o świecie, i to, co było uznawane za tajemnicę, przestaje być tajemnicą. I wtedy ten rozum się może trochę nudzić nawet kontaktem z rzeczami tego świata, ale jeśli rozum w wierze postanowi kontaktować się z Bogiem i szukać Boga, to nigdy nie będzie wiedział, co to nuda. I to jest niesamowicie piękna sprawa, którą Kościół nosi w swoim doświadczeniu, w doświadczeniu świętych, że Boga da się poznać, chociaż z wielkim trudem, i że po to istniejemy także, żeby Go poznać. Jezus mówi, że przyszedł na świat po to, żebyśmy znali Ojca. Święty Jan, jego przyjaciel i umiłowany uczeń, w swoim pierwszym liście pisze, to wam oznajmiamy, co usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy, czego doświadczyliśmy, bo życie się objawiło. Boga można poznać ze świata stworzonego, posługując się naturalnym rozumem, i Boga można poznać zatem z objawienia, z tego, że Bóg wyszedł ze swojego własnego mieszkania, przybliżył się do nas, stał się jednym z nas, zaczął mówić do nas naszym ludzkim językiem. Mamy dwa dogmaty Kościoła, dwie określone przez Kościół prawdy wiary, które znajdują się w Piśmie Świętym, które mówią na temat naszego poznania Boga. Pierwszy dogmat o poznaniu Boga pochodzi z Soboru Laterańskiego IV, to jest 1215 rok. I tam spotykamy taką tajemniczą formułę zamkniętą w jednym zdaniu, która mówi mniej więcej tak, że między stworzeniem i stworzycielem, stworzycielem i stworzeniem, każde podobieństwo jest zawsze mniejsze niż niepodobieństwo. Zauważcie, to jest bardzo ciekawa formuła. Ona mówi o tak zwanym poznaniu analogicznym. Mianowicie, przede wszystkim ta formuła stwierdza, że jednak obserwując świat, da się poznać istnienie Boga. Istnieje jakieś podobieństwo między tym, co widzę w świecie i Bogiem. Świat jakoś odwołuje mnie do Pana Boga. Ale jednocześnie ta formuła przestrzega, żeby sobie nie czynić z żadnej rzeczy, którą widzę w świecie, Boga. Pierwsze przykazanie, które dla Izraela zawiera także zakaz czynienia jakichkolwiek podobieństw zwierząt, ludzi. Dlatego, żeby Izrael nie zszedł na drogę bałwochwalstwa. Wszystkie narody w zasadzie ościenne w stosunku do Izraela czciły a to słońce, a to jakieś zwierzęta. W Izraelu to jest bardzo mocno ustawione. Nic z tego świata nie jest Bogiem. Cały świat prowadzi do Boga, ale nic, co w tym świecie jest, nie jest Bogiem. Wszystko, co w tym świecie jest, mówi nam o Bogu analogicznie. Czyli w tej grze podobieństwa i niepodobieństwa. Ta sama prawda potwierdzona jest przez Sobór Watykański I, który odrzucając dwa błędy, racjonalizm i fideizm, zaraz je wytłumaczę, stwierdza wyraźnie, że naturalnym światłem rozumu można poznać Boga, jego istnienie z rzeczy stworzonych. Zauważcie, że mówi się tutaj o możności. To nie jest tak, że jeśli ktoś nie pozna Pana Boga z natury, z przyrody, z obserwacji także siebie samego, swojego własnego wnętrza, to popełnia grzech. Chociaż Pismo Święte mówi, że głupi z natury są ci, którzy właśnie z natury, ze stworzenia nie poznają Boga. Sobór stwierdza tylko, że można. Jeśli posługujesz się dobrze rozumem, to możesz poznać to, że Bóg istnieje. Sama przyroda, wszystko to, co istnieje, prowadzi cię do Boga. I ten dogmat powstał, tak jak mówię, w opozycji do dwóch poglądów, które w Kościele się wtedy rodziły. Jeden nazywamy racjonalizmem, czyli taki, to jest taki pogląd, który mówi, że żeby poznać Boga nie potrzebujesz wiary, wystarczy ci tylko sam rozum. A fideizm to jest taki pogląd, który mówi, że wystarczy ci wiara i w ogóle nie musisz posługiwać się rozumem. Pytanie, jak myślicie, z którym problemem dzisiaj mamy większe kłopoty w życiu Kościoła, z podkreślaniem wiary i z odrzuceniem rozumu, czy z podkreślaniem rozumu i z odrzuceniem wiary? Papież Jan Paweł II 100 lat potem, po tym soborze, daje nam najważniejszą, moim zdaniem, swoją encyklikę Fides et Ratio i mówi, człowiek potrzebuje i rozumu, i wiary. I rozumu, i wiary. W swoim locie ku Bogu, w swojej podróży, w swojej pielgrzymce ku Panu Bogu. Okej, to co jest super ważne, to to, że Kościół co najmniej trzykrotnie, czyli w XIII, w XIX i w XX wieku podkreśla to, że rozum może poznać Pana Boga, że potrzebuje także wiary, żeby Boga poznać. Z rozumu można poznać to, że Bóg istnieje, ale to kim jest, to można poznać już tylko i wyłącznie w wierze. Kiedy człowiek otwiera się w wierze na objawienie Boże, wtedy może poznać głębię Bożego życia, tak jak Bóg nam o tym życiu opowiedział w Jezusie. Są zatem dwa porządki poznawania Pana Boga, Jego istnienie. Do poznania Jego istnienia wystarczy nam posługiwanie się, zwyczajne posługiwanie się rozumem, a do poznania tego, co nam opowiedział w Jezusie, potrzebna nam jest wiara. I między rozumem i wiarą nie ma żadnego wykluczania się. Wielu dzisiaj mówi, że to tak Kant mówił i wielu dzisiaj go powtarza, nawet pewnie nie wiedząc, że to Kant powiedział. Żeby wierzyć, musiałem ograniczyć moje używanie rozumu. To absolutnie nie jest tak. Rozum i wiara idą łeb w łeb. Rozum ma jak gdyby dwa światła dla siebie. Naturalne światło poznawania rzeczy i także to światło, które daje mu wiara i to światło jak gdyby powiększa jeszcze przestrzeń tego, co rozum widzi sam z siebie, posługując się naturalnie swoimi własnymi zdolnościami. Zatem wbrew tym wszystkim sceptykom, słuchajcie, którzy mówią, Boga poznać się nie da, Kościół cały czas podkreśla, da się poznać Boga. Wobec tych wszystkich, którzy dzisiaj w postmodernizmie mówią, rozum jest w ogóle do niczego nieprzydatny, Kościół mówi, rozum ma swój sens i jest chciany przez Boga. On pochodzi od Boga i jest częścią mojej podróży do Boga. I wobec tych wszystkich, którzy chcą podkreślać rozum, a odrzucać wiarę, mówi Kościół, że istotne jest także poznanie Boga przez wiarę, że przez wiarę mamy dużo więcej poznania Boga niż tylko i wyłącznie z tego światła, którym posługuje się nasz rozum naturalny. Ale najważniejsze, co wam chcę powiedzieć, to jest to. To, że możemy poznawać Boga, to jest jedna z największych, jeśli nie największa przygoda naszego życia. To jest niesamowita frajda. Nasza myśl, nasze myślenie, całe nasze życie dopiero zaczyna być prawdziwą jazdą, jak to mówią, bez trzymanki wtedy, kiedy człowiek decyduje się w swoim rozumie otworzyć się na tajemnicę Boga. Bóg to jest pewnie jedna z najważniejszych prawd wiary. Absolutnie inny niż cały ten świat chce być przez nas poznany. Chce być poznany przez Ciebie. Dał Ci do tego rozum i to jeszcze rozum, który nie tylko jest zdolny rozkminiać świat sam z siebie, ale rozum, który jest zdolny wierzyć. Myślę, że możemy sobie na koniec tego odcinka wszyscy razem pożyczyć takiego rozumu, który wierzy, który odkrywa siebie jako zdolność do wierzenia. Dzięki.